to Polska tak naprawdę parła do tego, żeby znieść embargo na produkty rolne z Ukrainy. Wtedy Polska pod rządami...
Znaczy Polska, no Jarosław Kaczyński po nazwisku. No, kto?
Tak,
Morawiecki?
PiS, tak, no rząd Morawieckiego i Kaczyńskiego.
Skąd nagle teraz takie przebudzenie, że import jest niedopuszczalny? No przecież to jest wasz import. Wódka jakaś, tu mi też ludzie przysyłają wódka za 9,90. To, nie wiem, za Hitlera taka tania nie była i za Stalina, kiedy nas rozpijali. To znowu pewnie jest z jakiegoś przemysłowego żyta albo kukurydzy.
Dobrze, to wszystko...
Czyli polski rolnik musi zdechnąć, jeżeli granica z Ukrainą będzie otwarta. Nie powinna ani jedno ziarenko przejeżdżać przez polską granicę.
Informacja pochodząca od premiera Słowacji, że niektóre państwa NATO i Unii Europejskiej gotowe są wysłać własne wojska na Ukrainę.
Otóż czemu nie podniósł się wrzask w całym NATO, gdy ta informacja się pojawiła? Za dużo jest śmierdzących elementów, żebym uważał, że nie ma smrodu. Dzień dobry. Mam sklep w sieci i w moim sklepie zatrudniam wyłącznie Polaków. Popieram Polaków. Cejrowski.com/sklep.
Dzień dobry Państwu. Kolejny program Antysystem. Paweł Lisicki w Warszawie.
Wojciech Cejrowski w Ameryce.
No i jesteśmy na przełomie lutego i marca. 2 lata po tym, jak zaczęła się agresja Rosji na Ukrainę. Więc najwyższa pora, żeby dokonać tego, co robią wszyscy inni, ale my to, mam nadzieję, zrobimy w trochę inny sposób, czyli pewnego rodzaju podsumowania ostatniego okresu. I może zacząłbym od tego, co wydawało się jeszcze parę miesięcy temu, może gdzieś tam tylko tak na marginesie istotną rzeczą, czyli coraz silniejszymi, coraz większymi protestami, chodzi mi o coraz silniejsze protesty rolników na granicy z Ukrainą, nie tylko zresztą. Chodzi o protesty przeciwko masowemu napływowi rosyjskich produktów rolnych i firm transportowych, które je przewożą do Polski albo przez Polskę na zachód. Protesty są, jak mówię, coraz większe, coraz silniejsze, no i wywołują też bardzo ostre reakcje ze strony ukraińskiej. Premier Szmychal mówi na przykład o tym, że w Polsce dominują siły rosyjskie i skrajne, i radykalne. Minister spraw zagranicznych, pan Kuleba, ostrzega, że to jest droga donikąd i czeka nas tragedia, no i tak dalej, i tak dalej. Bardzo dużo, bardzo ostrych wypowiedzi polityków ukraińskich, którzy co więcej nawet zaczynają mówić, że oni też podejmą działania odwetowe w stosunku do polskich rolników i do tych protestów. No i mówię o tym, bo to mało kto mógł się spodziewać jeszcze kilka miesięcy temu, że nagle najważniejszą sprawą w relacjach polsko-ukraińskich będą te protesty i będzie coś, co można by nazwać takim wręcz narastającym konfliktem.
Jakim narastającym?
No, narastającym. No
cały czas ten sam konflikt.
Ale widoczne, przejawił się.
W jakim sensie narasta?
No, w tym sensie narasta, że jest większa liczba rolników, która protestuje. Jest ich więcej.
Dobra.
Wyjechali na drogę, mają transparenty i protestują. Tego nie było wcześniej na taką skalę. Było ich mniej, a parę miesięcy temu nie było ich w ogóle.
No tak. I parę miesięcy temu ani PSL czy ZSL, nie wiem jak tam oni się teraz nazywają, ani PiS nie protestowali przeciwko importowi. A teraz znalazłem w prasie czy w telewizji dwie takie wypowiedzi, w których PiS mówi, że tam ten import to niedobrze i PSL też mówi, że import to niedobrze. No chłopcy, gdzie byliście przed wyborami?
Ależ pan zadaje mordercze.
Kiedy to była wasza polityka.
Zadaje pan mordercze pytanie.
Słucham?
Zadaje pan mordercze pytanie, no.
Ale nie mam komu i nikt nie będzie odpowiadał.
Właśnie, naród, to jest najgorsze.
No, naród w ogóle nie wyciąga konsekwencji z partii politycznej żadnych, ani ze swojego posła, że przecież, człowieku, przed chwileczką jeszcze realizowałeś tę politykę. Donald Tusk kontynuuje waszą politykę. Bez zmian. To skąd nagle teraz takie przebudzenie, że Polska musi być samowystarczalna, mówi Kaczyński, jeśli chodzi o produkcję jedzenia i jest w stanie być i tam import jest niedopuszczalny. No przecież to jest wasz import. A te wyprzedaże w Biedronce, co to ja dostaję od różnych ludzi zawiadomienia, że w Biedronce bardzo tanio jest mąka, jak się wczytać, to ona jest robiona przez te młyny, które są na liście importerów ziarna z Ukrainy. Czyli jest podejrzenie, że coś się zdarzy i teraz bardzo tanio wyprzedają mąkę zrobioną z tych ziaren, które kupili z Ukrainy, a nie powinni byli kupować z różnych powodów. Wódka jakaś, tu mi też ludzie przysyłają wódka za 9,90, to nie wiem, za Hitlera taka tania nie była i za Stalina, kiedy nas rozpijali. Pół litra wódki żup za 9, za 10 zł, a akcyza jest chyba sztywna na wódkę i trzeba zapłacić 13 czy ile, więc to znowu pewnie jest z jakiegoś przemysłowego żyta albo kukurydzy sprowadzonej hamcim tamcim z Ukrainy. No to wszystko było za poprzedniej władzy, nic się nie zmieniło, że problem teraz wyskoczył za Tuska. Nie wiem czemu za PiS-u rolnicy nie jechali na granicę, może i jeszcze z powodów cyklów rolniczych do nich to aż tak mocno nie dotarło po kieszeni. I bardzo się cieszę, że wyjechali i popieram protesty rolnicze w całej rozciągłości, szczególnie, że oni też krytykują Zielony Ład, a nie tylko ten incydent na ogromną skalę, że do Polski się wlewa towar, wobec którego polski rolnik nie może konkurować. Słuchałem ministra rolnictwa najlepszego z czasów PiS-u, tak ktoś o nim napisał, pierwszy raz widziałem na oczy gościa i on opowiadał, jak to działa. Mówi, Ukraina to były stepy, tam się kumulował czarnozien z tych kruszących się trawek, odkładał się i oni mają 5-metrową warstwę czarnoziemów ukraińskich. Natomiast w Polsce to tego są centymetry, a nie metry. I w związku z tym polski rolnik, nawet jak ma pole z czarnoziemu, to musi bardzo ostrożnie pługiem orać, płytko, żeby nie wywalić tego, co jest pod czarnoziemem w Polsce. Czyli od razu drożej i tak dalej. Natomiast Ukraina może bardzo głęboko orać, bo mają 5 metrów czarnoziemów. Z czymś takim, z tego rodzaju polem, nie jesteśmy w stanie konkurować niezależnie od tego, czy my mamy nawozy, a oni na przykład nie mają. Bo u nich i tak wyrośnie.
No, no dobrze, to wszystko.
Czyli polski rolnik musi zdechnąć, jeżeli granica z Ukrainą będzie otwarta. Nie powinna ani jedno ziarenko przejeżdżać przez polską granicę. Ani jedna kolba kukurydzy, ani jedna truskawka, nic nie powinno przyjeżdżać, bo od razu skazujemy polskiego rolnika na głodowanie. On nie jest w stanie tak tanio wyprodukować tej samej truskawki. Za żadne skarby świata.
I tutaj wspomniał pan o przeszłości, znaczy o tym, że ci, co rządzą teraz, kontynuują to, co robili ich poprzednicy. I to tak naprawdę, warto zauważyć, dotyczy obu tych spraw, to znaczy i kwestii embarga, to znaczy, bo to Polska tak naprawdę parła jako jedno z pierwszych państw do tego, żeby znieść embargo na produkty rolne z Ukrainy. Wtedy Polska pod rządami...
Znaczy Polska, no Jarosław Kaczyński po nazwisku. No, kto? Tak, Morawiecki?
PiS, tak, no rząd Morawieckiego i Kaczyńskiego, tak można
dobra,
powiedzieć.
Dobra, czyli Mateusz Morawiecki de Davos i tak. Jarosław Kaczyński de Davos, bo to no, jest polityka
Jarosław
Davos.
Kaczyński, może nie wiem, czy on jest de Davos, ale na pewno w tej sprawie...
Ja mu nadałem tytuł szlachecki, ja mogę nadawać tytuły szlacheckie, jak
dobrze,
mi się
dobrze, pan nadaje, ja się chwilowo, ja się może nie tyle odcinam, ale trochę dystansuję, bo nie mam przekonania co do tego, tej proweniencji z Davos, przynajmniej jeśli chodzi o Jarosława Kaczyńskiego, ale jedno jest rzecz pewna, niezależne, czy to jest de Davos, czy nie de Davos, brak zniesienie embarga na zboże ukraińskie było pomysłem i do tego parł poprzedni rząd. I tak samo drugi element, który napędza te protesty rolnicze, czyli Zielony Ład i dążenie do de facto likwidacji rolnictwa. No nie da się ukryć, że no to ten rząd poprzedni podpisał się pod tymi wszystkimi rzeczami, które w konsekwencji prowadzą do kolejnych, prawda, elementów Zielonego Ładu i do coraz, no do tego, że ma zniknąć rolnictwo. Więc to jest dosyć tragiczna sytuacja, bo tamci to zrobili, ci to kontynuują i ludzie, którzy protestują, mimo tego, że mamy system wielopartyjny, no nie ma takiej siły politycznej, która by potrafiła mocno podjąć tę sprawę i stanąć w obronie tych, którzy protestują.
Tak, no tam ludziom się wydawało, że Konfederacja będzie taką siłą. Najpierw wziąłem Bosaka do kajuty. Pan był w kajucie u mnie na rozmowie.
Byłem.
Dawno temu. Bosak też był. Ja chciałem sprawdzić uczciwie, czy ten młody chłopak, którego pamiętam z akcji konserwatywnych i tam przeciw aborcji i tak dalej, czy on dorósł do roli prezydenta. Wyszło na to, że nie, że ciągle jeszcze jest szczenie, a nie dorosły wilk. No i potem rozmawiałem z Mencenem. I w obu tych rozmowach mi wyszło, że to jest taka partia, jaką widzimy teraz. Otóż proszę sobie sprawdzić w statystykach, kto się najwięcej wstrzymuje od głosów w głosowaniach w parlamencie. Oni mieli być tą siłą, która skoczy do gardła przeróżnym projektom typu Zielony Ład i że będą przynajmniej w tych sprawach pyskować, walczyć nawet na zasadzie takiej, że głosujemy przeciw, żeby było widać, że trzeba głosować przeciw, żeby z bloku partyjnego naszego wygłosić, czy z koła partyjnego odpowiednie przemówienie. Może ktoś usłyszy przynajmniej nagłówek, że ci wariaci znowu Bosak powiedział nie dla Zielonego Ładu. A oni co robią? Siedzą cicho w ławkach. Bo czym jest głosowanie ani za, ani przeciw? Wstrzymali się. No z tej partii tam jest na czele jest wierchuszka Konfederacji wstrzymujący się od głosu, jak się posłów przejedzie po nazwiskach. W tym Bosak, wicemarszałek, który się ciągle wstrzymuje od głosu, partyjny,
znaczy ja tego,
który
ja
szedł w kontrze do systemu, do obu, do PO i do PiSu. To ja miała być trzecia rozumiem. Droga i polska droga, Konfederacja, więc tak, nie mamy reprezentacji, kończę.
Nie, chciałem powiedzieć, że ja też tego nie rozumiem, bo wydawało, ja już nie wspomnę o tym, że była mowa o tak zwanym wywróceniu stolika, no ale powiedzmy, że jak się ma tyle głosów, co oni dostali, no to może...
Brown próbował wywrócić przynajmniej menorę.
Zgasić. Może on tam nie wywracał, tylko gasił menorę. Ale,
ja uważam, ale że on próbował przewrócić za pomocą gaśnicy, żeby nie było odcisków dobra. Palców. Ale mu nie wyszło.
Niech będzie, że próbował przewrócić czy gasić, mniejsza z tym. Ważniejsze jest co innego. Rzeczywiście takiego głosu mocnego w tej sprawie nie ma. To znaczy ani w sprawie tej, o czym mówimy, czyli tego embarga ukraińskiego, ani w sprawie Zielonego Ładu. Znaczy nie ma tak mocnego głosu, który by domagał się no, tak naprawdę znaleźliśmy się trochę w takiej sytuacji za sprawą niestety poprzedniego rządu, że nie można już czego zawetować, mówię o Zielonym Ładzie, no można próbować w ogóle opuścić Unię, ale takiego głosu też nie ma. Więc no jest taka bezradność i takie patrzenie na to, co będzie dalej i właśnie nie bardzo rozumiem, no, na co wszyscy czekają i co się ma takiego wydarzyć. Co, skończą się te protesty, odpuszczą ci rolnicy, skończy się napływanie zboża i produktów rolnych z Ukrainy, no, ale nic się nie skończy.
Wyznawcy sekty europejskiej, bo można być zwolennikiem Unii Europejskiej jako koncepcji i cały czas myśląco podchodzić, obserwować, jak ona się zmienia, czy nadal jestem zwolennikiem, ile jest plusów, ile jest minusów, czy to się nadal opłaca. Więc można być takim szczerym, intelektualnie wypracowanym, mieć pogląd,
no można,
że
tak,
jestem nadal za. Natomiast ci goście, z którymi mamy do czynienia, jak się słucha, jak oni mówią, że Bruksela to, Bruksela tamto i tak dalej, jak oni mówią? Czy mówią per my? Czy mówią per oni? I jak mówią per oni, to czy mówią nasza władza, musimy słuchać? Czy oni, a my jesteśmy suwerennym partnerem i możemy z nimi dyskutować? To w języku widać, że to są wszystko wyznawcy sekty. Tylko jedni są bardziej moherowi, jak babcie moherowe w kościele są gdzie indziej przy ołtarzu niż tam Lisicki z Cejrowskim. Ja babcie moherowe kocham, ale nie jestem aż tak bardzo, jeszcze moherów nie zakładam.
Wszystko przed nami.
PO to są moherowi wyznawcy Brukseli. Cokolwiek Bruksela powie, wymyśli, wszystko przyjmujemy. Natomiast PiS uchodził za takich słabeuszy, którzy się poddają woli. Oni wszyscy nie formułują rozwiązań. Bo pan mówi, co z tym zrobić, jak to będzie, co będzie, jaka będzie decyzja podjęta. Nie. Oni wszyscy czekają na jakieś dyrektywy od swojego guru, założyciela sekty. Więc jak z Brukseli coś przyjdzie, to wykonają. W przeciwnym razie czekają na jakieś zbawienie. Na to, dobrze, że jakieś coś przyjdzie z nieba, jakieś UFO unijne i załatwi wszystkie sprawy.
Dobrze, nie załatwi wszystkich spraw, wiemy to, zobaczymy, co się w tej sprawie wydarzy, mówię o protestach.
Dzień dobry, tu Wojciech Cejrowski. Daję komediowe występy od wielu lat, są bezpieczne dla całej rodziny, bez bluzgów, bez polityki, bez świntuszenia, czysty stand-up. Przy okazji tych występów przed i po stoję na stoisku, można zdjęcie sobie zrobić, rosie uścisnąć, podpisuję Państwu książki, rozmawiamy. Lista miast i linki do biletów na cejrowski.com/występy.
Bilety na moje występy są na Kup Bilecik i Biletyna. Obie.pl.
Ale protesty rolnicze czy protesty na granicy to nie jest oczywiście jedyny aspekt, bo powiedziałem, że jest dwa lata od lutego 2022 i jedyny aspekt dotyczący tej wojny. Chciałem, żebyśmy jeszcze porozmawiali o dwóch informacjach. Tak naprawdę obie się pojawiły dzisiaj, obie się pojawiły w ostatnim okresie. Pierwsza to jest informacja z New York Timesa, który napisał, że na Ukrainie od praktycznie 2016 roku działa 12 baz, tajnych baz CIA, które to bazy szkolą Ukraińców do walki z Rosją. Przygotowują ją do walki z Rosją i prowadzą różnego rodzaju operacje wywiadowcze. Szczerze mówiąc, trudno tam opisać, czy to były tylko operacje mające na celu obronę, czy, że tak powiem, przygotowywane były akcje dywersyjne na terenie Rosji. No i tak się zastanawiam, wypuszczenie tej informacji teraz w New York Timesie, gazecie, która jest związana z demokratami, no rzecz dziwna, no bo ona w gruncie rzeczy w pewien sposób uzasadnia wcześniejszą opowieść rosyjską mówiącą o tym, że ta wojna była w jakimś stopniu sprowokowana przez działalność Amerykanów. No jeśli się zakłada 12 baz CIA na granicy z Rosją i przygotowuje się tam potencjalny atak, no to nic dziwnego, że można się spodziewać reakcji. Przynajmniej ja to tak odebrałem i zastanawiam się, dlaczego New York Times teraz coś takiego opublikował.
A ja te bazy traktuję trochę jako normalne, codzienne i rutynowe działanie imperium w pobliżu tego drugiego, wrogiego imperium. Rosjanie, mam podejrzenia, organizują sobie podobne akcje na zapleczu bądź wewnątrz Ameryki. Wiadomo, że istnieją podwójnych szpiegów się ma, że istnieją jakieś gniazda, tam komórki na terenie obcego państwa. To normalna działalność służb.
CIA, no, ale ja nie słyszałem, przepraszam, ale nie słyszałem o żadnej bazie, nie wiem, tam FSB albo rosyjskiej w Meksyku.
No dobra, ale słyszał pan o bazach, o komisariatach policji chińskiej na terenie Nowego Jorku oraz w Kalifornii. Normalnie działające komisariat tajne zostały wyłapane, ale ile nie zostało wyłapanych, że Chińczycy mówiący po chińsku, tacy, którzy albo mieszkają w Ameryce, już mają paszporty, albo są na zielonej karcie, albo jakoś szacher-macher na wizie przyjechali, a ponieważ trudno ich znaleźć w mrowiu innych Chińczyków, to po prostu se mieszkają nielegalnie, oni mogli sobie na przykład wyrobić prawo jazdy w komisariacie chińskim na terenie Ameryki. I oddziały policji miały Chiny. Można sobie wyobrazić, że przy otwartej granicy, przez którą może przejść każdy, piechotą każdy może przejść, tylko kartel bierze pieniądze za przejście. Cała masa Chińczyków w wieku poborowym przeszła. 23 tysiące Chińczyków za Bidena samego, 3-latka. Namierzono, spisano. 23 tysiące Chińczyków, mężczyźni w wieku poborowym, przyszli do Ameryki przez granicę i Biden ich wpuścił. Ilu nie namierzono, ilu nie sfotografowano, przeszli nocą, przeszli boczkiem, 23 tysiące żołnierzy przeszło. Rosjanie też przechodzą, już kończę, Rosjanie też przechodzą, więc można sobie wyobrazić, że jakieś placówki rosyjskiego CIA działają na terenie Ameryki, bo łatwo było tutaj przysłać agentów.
Znaczy, żeby było jasno, ja oczywiście w żadnym wypadku, znaczy uważam, że to jest dramatyczny błąd wpuszczanie tych Chińczyków do Stanów Zjednoczonych i takie rzeczy nie powinny mieć miejsca, no ale skoro Biden to robi, no to druga strona korzysta, natomiast jednak bym tego nie stawiał na równi z tą informacją, która pojawiła się w New York Timesie mówiącej o tych tajnych bazach CIA na Ukrainie z różnych powodów. No tu jednak mówimy o czymś, o działalności niemal takiej półoficjalnej. I o co więcej, o celu, który jak wynika z tego artykułu, no tym celem było przygotowanie ewentualnych operacji na terenie Rosji. To pokazuje się, jak mówię, po 2 latach wojny. Powiem tak, no to jest, używając takiego ulubionego przez polskie media zwrotu, to jest po prostu woda na młyn rosyjskiej propagandy, która to rosyjska propaganda starała się powiedzieć, że to, co się dzieje na Ukrainie, jest tylko formą samoobrony. No, a teraz Amerykanie dostarczają w pewien sposób argumentu, no bo mówią tak, no my mamy te bazy i to jeszcze bazy CIA, no to w zasadzie ta samoobrona była czymś uzasadnionym. Dlatego mówię, że jestem zdziwiony, tym bardziej, że CIA no, z definicji powinna prowadzić operacje tajne, a nie jawne.
Nie, mają biuro, można przyjść, niektóre są jawne, okay, propagandowe, ale czymś
innym,
otwarte.
Dobra, czymś innym jest biuro, to oczywiście, ale czym innym jest tajna baza na granicy. I to jest tych baz 12.
To prawda, no ale to nie jest jedyny element. Przecież Radosław Sikorski poinformował nas, bardzo dobrze poinformowany facet, jeśli chodzi o to, co Ameryka robi, że dziękuję Amerykanom za wysadzenie Nord Stream 2. W czasie, kiedy Morawiecki gadał o tym, że to Ruscy sami wysadzili własną infrastrukturę, to Radek Sikorski dziękował Amerykanom. Ja uważam, że lepiej wie Sikorski. Że jest też sprytniejszy, ogólnie bardziej bystry od Morawieckiego. I nie wykonuje wyłącznie
rozkazów. Na pewno ma lepszy kontakt.
Sikorski, tylko prowadzi własną politykę, czego nigdy nie umiał Morawiecki, bo za słaby jest na to. No i skoro przez swoją żonę umocowaną w bagnie waszyngtońskim i sam jakoś jest umocowany w bagnie waszyngtońskim, Radek Sikorski nas zawiadamia oraz aparat cały Bidena nas zawiadamia o tym, że Nord Stream 2 to my, to teraz mnie nie bardzo dziwi ta akcja na Ukrainie. Natomiast no rację pan ma, że oba takie, a jest tego więcej, wskazują na to, że Amerykanie prowokowali Putina.
No tak, ale dlaczego się teraz tym chwalą?
No, to tego nie wiem.
No właśnie, to mnie dziwi, bo wie pan, no, jak mówię, postrzegam New York Times jako gazetę dobrze poinformowaną, a po drugie gazetę ściśle związaną z tym, co my nazywamy Deep State.
No to uwaga, dlaczego mogliby, spróbujmy teoretycznie to wymyśleć, ja z Lisickim.
No właśnie, no.
Może to już jest ten etap, że dochodzimy do Jałty i chcemy się z Putinem dogadać. Bo on nam pokazał, co potrafi. On nam pokazał, że tak jak II wojna światowa, czy wojna z Napoleonem. My się najpierw rozkręcamy i przegrywamy i próbowaliśmy Kijów zająć, ale nam się nie udało, ale potem wielka wojna ojczyźniana i odpychamy i Napoleonowi się nie udało i Hitlerowi się nie udało. Więc tak żeśmy na początku tej wojny po rusku działali, ale teraz mam ostrzelane wojsko. Patałachy wszystkie zginęły na froncie. Mam już tylko takich żołnierzy, którzy już wiedzą, co robią. I teraz mogę tę Ukrainę zająć całą. To może Amerykanie teraz pokazują brzuch. No dobra, chłopaki, mieliśmy bazy na waszym terenie, bo wiadomo, no próbowaliśmy, tak jak i wy próbujecie u nas. No dobra, rozwaliliśmy wam rurę. To teraz się dogadajmy. Dobra, sprowokowaliśmy cię, Putin, to teraz... No wszyscy wiemy, jak jest, dogadajmy się, Jałta 2, co chcesz? No i jak Putin powie, że chce Ukrainę, to Ameryka mu ją da.
No tak, ale moim zdaniem ta koncepcja, to czyli rozumiem, że to byłoby taka...
To jest jedna koncepcja na stole, teraz Lisicki wymyśla swoją.
Nie no, ja że, tak jak mówię, mi jest trudno wymyślić koncepcję, bo jestem zaskoczony nie faktem, bo co do faktu, to ja szczerze mówiąc nie miałem wątpliwości od samego początku i ten wygłaszanie tego faktu w Polsce oczywiście wiązało się z tym, że na człowieka była cała masa, cały, prawda, strumień pomy i że to jest ruska propaganda i tak dalej. gołym okiem było widać, że ta Ukraina dostała się pod wpływy amerykańskie, a to oznacza również obecność służb, a to oznacza tajne bazy. No ale dlaczego się tym chwalić, to ja tego szczerze mówiąc nie rozumiem. Może być no, tak, jak
odkryć,
pan mówi.
Odkryć kartę taką, że dobra, pokazujemy wam, oddajemy waleta. A teraz się dogadajmy na jakiś remis.
A może sprawdzamy, jak daleko to jest takie, to jest, byłaby taka gra wabank. Pokazujemy wam, jak jesteśmy mocni, mamy te bazy i co nam zrobicie. Spróbujcie, czyli to była taka, to byłaby dalsza forma prowokacji. No, tak by to można
dobrze,
było odczytać.
Dobrze Lisicki kombinuje, czyli patrzcie, mówimy wam o tych bazach, bo już i tak o nich wiecie, a o czym jeszcze nie wiecie, koledzy?
No,
może to jest takie zagranie. Tylko
może tak być.
To tak grałby Trump. Natomiast ekipa Bidena to są słabe usze intelektualni. To nie jest tak, że tylko Biden ma demencję postępującą w sposób geometryczny. Jak mi kto nie wierzy, bo go kocha, niech sobie obejrzy film sprzed roku. Jak Biden wtedy mówił, sprzed 2 lat. Jaki był sprawny i zobaczy, jak szybko to się kończy, ten człowiek biedny w gruncie rzeczy. W ekipie Bidena kto jest? Blinken? Bardzo cienki. No. Ja wiem, ile raz inteligencji? 60 może ma? Bardzo jest, tutaj ogólnie jest durnowaty jest.
Nie, zgoda, znaczy...
I kolejny, Mayorkas, durnowaty.
Cała to jest masa, Nuland, prawda?
No cała masa durnowatych dookoła niego. Słabe usze intelektualni, tacy sami, jak, takie popłuczyny po ekipie Baracka Obamy, gdzie też było cała masa słabeuszy intelektualnych, no ale musiała być no dobra, masa kolorowych, ale... bo ja jestem czarnym prezydentem. Natomiast miał kilka mocnych postaci u siebie Obama i tych postaci u Bidena nie ma. Tak jakby przygotował te postaci, to teraz Michelle Obama wejdzie do rozgrywki, bo Biden umarł albo się kompletnie rozleciał. No i wchodzi Michelle Obama z całkiem nową ekipą, a te durnowate sprzątamy ze stołu.
Personel napisał, że mam podziękować za subskrybowanie mojego kanału na YouTube. Oczywiście, że dziękuję. Jeszcze napisali i za włączanie... Nic nie rozumiem. I za włączanie wszystkich powiadomień za pomocą dzwoneczka. Subskrypcje i powiadomienia są darmowe, nic państwa nie kosztują. Personel uważa, że ludzie są głupi, no jak darmowe, to wiadomo, że nic nie kosztują. A nam pomagają na kanale. Bo nie jesteśmy ulubieńcami algorytmu YouTube. Więc każdy wyraz wsparcia, lajk, udostępnienie, subskrypcja, komentarz, to wszystko pomaga nam trwać. Aha, niech szef to nagra własnymi słowami. No, nagrałem.
No dobrze, efekt tej naszej dotychczasowej analizy jest taki, że nie wiemy, co jest oczywiście nie jest niczym zaskakującym, bo i dlaczego mielibyśmy wiedzieć. Ale jeszcze do tego dorzucę jeden ostatni już element tej układanki, który zastanawiam się, czy się łączy z tym artykułem w New York Timesie. Czasowo się łączy, bo to jest ten sam dzień, ale czy się łączy też przyczynowo-skutkowo? Mianowicie informacja pochodząca od premiera Słowacji, Roberta Fico, który twierdzi, bo to Reuters podał, że niektóre państwa, on powiedział tak, że niektóre państwa NATO i Unii Europejskiej gotowe są wysłać własne wojska na Ukrainę. Na mocy, że tak powiem, porozumień dwustronnych z Ukrainą. Co jest o tyle prawdopodobne, że głównym problemem Ukrainy w tej chwili jest po prostu brak żołnierzy, no bo wielu tych żołnierzy zginęło i potrzebują dramatycznie świeżych sił. No i teraz jest pytanie, czy pan Fico faktycznie usłyszał to, co mówił, to znaczy, że ktoś ma taki zamiar, czy też się przesłyszał, to też jest możliwe, czyli źle zinterpretował czyjeś wypowiedzi, ale gdyby było prawdą to, co powiedział, że ktoś faktycznie zamierza wysłać żołnierzy i jednocześnie jest ta informacja o tych tajnych bazach, to wtedy by się to mogło składać w jakąś całość, na przykład taką, że ta informacja o bazach jest taką zachętą dla potencjalnego kandydata do wysłania wojsk na Ukrainę.
Ja na to patrzę na razie z innego punktu widzenia. Otóż czemu nie podniósł się wrzask w całym NATO, wśród wszystkich członków, gdy ta informacja się pojawiła? Czemu nie pojawił się taki wrzask? Niech nam premier Słowacji powie, u kogo to usłyszał, bo to jest informacja niepokojąca, mało powiedziane, dla wszystkich członków NATO. Otóż ktoś się chce dogadać, jakiś członek NATO, że wyśle swoje wojsko na Ukrainę bez gadania z nami, a to oznacza, że jeden członek NATO wciąga cały sojusz NATO do otwartej wojny gorącej z Rosją. Bo w NATO jest wszyscy za jednego, jeden za wszystkich, wspólna armia, wspólne szkolenia i tak dalej.
Więc jedna uwaga, przepraszam, jedna uwaga. No. Artykuł 5, który pewnie pan ma na myśli, on dotyczy ataku na państwo NATO.
Nie, ja mam inny artykuł na myśli. Cały sojusz mam na myśli. Artykuł 5 mówi o sytuacji, jak jednego zaatakują, wszyscy go bronimy, bo jesteśmy sojuszem obronnym. Natomiast ja mówię o de facto. O tym,
czyli, że de facto będzie... przez wysłanie żołnierzy przez jedno państwo dochodzi
tak,
do konfliktu,
Putin natychmiast mówi.
Wciągani są następni.
Putin natychmiast wtedy mówi, w takim razie jestem w gorącej wojnie z NATO, boście wysłali wojsko swoje, natowskie. Mają natowską broń, natowskie naboje, natowskie naszywki. No chyba, że wyślecie zielonych ludków, ale to też wtedy jesteśmy w otwartej wojnie z NATO, bo jedno z państw NATO zaatakowało nas bezpośrednio. No to tam nikt nie będzie rozbierał na czworo artykułu 5, tylko ogólniejszy zamysł. Jesteśmy sojuszem, gdzie jest napisane w jednym z artykułów wszyscy za jednego, jeden za wszystkich. No to czy w obronie, czy w ataku, wszyscy za jednego, jeden za wszystkich.
Nie, to ja się zgadzam, tylko zastanawiam się znowu. Po pierwsze, jest taka możliwość, zawsze jest taka możliwość, że Robert Fico, czyli premier Słowacji, źle zrozumiał. I takiego zamiaru nie ma. Ale,
no, ale to wrzask wtedy, się podnosi po to, żeby się wytłumaczył.
Tak. No to wtedy natychmiast powinien zareagować, że zakładam, że na przykład premierzy innych państw powinni powiedzieć, że takiego zamiaru nie ma i że to jest nieprawda i że źle usłyszał. Na razie jest cisza, w zasadzie z jedną reakcją chyba premiera Czech, który zdążył powiedzieć, że on nigdzie się nie wybiera, ściśle mówiąc, że wojska czeskie się nigdzie nie wybierają. Dziwna sprawa, jak mówię, ona by się, znaczy inaczej, podchodziłbym do tego mniej, inaczej, w większym stopniu wierzyłbym, że to jest pomyłka Roberta Fico, gdyby nie ta informacja z New York Timesa. Bo te dwie rzeczy mi się jednak składają w pewną, całość.
Ja uważam, że się nie pomylił ten Słowak. Po tym, jak kolega wczoraj ze mną rozmawiał sobie po południu i powiedział, słuchaj, czytałeś ostatnie wiadomości, co mówi Sikorski i Tusk i tam paru innych. Czy to oznacza, nie podał mi tej informacji, tylko zadał od razu pytanie, czy to oznacza, że nas będą teraz w kamasze brać?
A jakie,
on jest jeszcze w takim wieku, że mogliby go wziąć w kamasze. A ja mówię, ale jakie wypowiedzi? No, ostatnio były wypowiedzi o wdeptywaniu w ziemię Rosji.
No to szaleniec Hołowni akurat.
No dobrze, to jeden szaleniec, ale tam jeszcze były kolejne wypowiedzi. On się do Hołowni nie bardzo odwoływał, tylko coś wspomniał o Sikorskim, że z jakichś jego wypowiedzi wynikało, że Polska ma eskalować swoje zaangażowanie. No to w połączeniu z tym, co mówi Słowak, jak jeszcze Polska może eskalować swoje zaangażowanie na wojnie z Ukrainą? No to już znaczy, teraz...
To są wypowiedzi i Tuska, i Sikorskiego, który mówił, jeden i drugi mówił, że głównym zadaniem w tej chwili Polski jest mobilizowanie Zachodu i Stanów Zjednoczonych do popierania Ukrainy i że trzeba robić wszystko, żeby ją wesprzeć. To oczywiście, powiem tak, no... Można to odczytać tak, jak pan to pokazał, czyli jako no dalsze skalowanie, a można powiedzieć, że to jest cały czas ta sama retoryka, którą się PiS wcześniej posługiwał. I może to jest tylko takie gadanie, no, a nic za tym nie idzie. Więc...
No ale tutaj pan mówi, że może to jest takie gadanie, ale z kolei ta informacja prasowa o bazach CIA powoduje, że to już przestało być takie gadanie. Jak ja słyszę u zawodowych kłamców coś, co mówią, to wpatruje się w pojedyncze słowa, których używają, bo prawda wychodzi przez człowieka, to każdy policjant jest szkolony w wykrywaniu, w którym miejscu oszust oszukuje. Że na przykład używa innego słowa, niż by użył normalny człowiek. No, mobilizowanie Zachodu. No, mogli powiedzieć zachęcanie, A mobilizowanie to się po polsku z mobilizacją wojska od razu kojarzy.
No dobrze, ale to pan podejrzewa, najkrócej mówiąc, sądzi pan, że te państwa...
Że chcą wysłać wojsko na wschód, bo nie wiem, no tak mi wynika z tych rozsypanych elementów. Może nie zrobią tego, ale chcą wejść, no, rozwalili Nord Stream 2, szkolili, tam zakładamy CIA szkoliło. Teraz premier jakiś plotkuje o tym, że chcą jakieś wojska, niektórzy z nas wysłać na Ukrainę. A ci mówią o mobilizowaniu Zachodu. No to może Polska chce wysłać wojsko i teraz mobilizuje, żeby jeszcze ktoś wysłał, to się będziemy lepiej czuli wtedy. Za dużo jest śmierdzących elementów, żebym uważał, że nie ma smrodu.
Dobra, z tym się zgadzam. Za dużo się śmierdzących elementów, żeby nie myśleć o smrodzie i oby na smrodzie się tylko skończyło, przynajmniej jeśli chodzi o słowa. Zobaczymy. Dziękuję.
Bye.